że ci zainteresowali się tą wiadomością. Otóż kilka dni temu w Nowym Jorku odbyła się aukcja, na której sprzedano całą kolekcję Dawida Rockefellera. Dawid Rockefeller to był jeden z pierwszych miliarderów amerykańskich i przez całe swoje życie, właściwie, przepraszam, nie Dawid Rockefeller, a jego przodek Dawida Rockefellera był jednym, chyba też miał, dziadek też miał na imię Dawid, bo to imię Dawid w rodzinie Rockefellerów to tak przechodziło z ojca na syna. Ale ten pierwszy Rockefeller, który został, który był miliarderem, został jednym z pierwszych miliarderów, zaczął gromadzić olbrzymią kolekcję obrazów. Z całego świata skupował i chyba ta kolekcja była znana z tego, że było tam najwięcej tych obrazów, które namalował Picasso. I jeden z tych obrazów właśnie w czasie tej aukcji ostatniej Picassa, ten obraz Picassa został sprzedany za 115 milionów dolarów. I co było zadziwiające dla wszystkich, ta aukcja akurat tego obrazu trwała bardzo krótko. Było bardzo niewielu ludzi, ale ktoś taki był bardzo szczęśliwy, że wydał 115 milionów dolarów na obraz. Ja chciałbym dzisiaj też mówić o obrazie. Ale o obrazie, za który nie da się zapłacić. 115 milionów dolarów, niestety tego obrazu nikomu z nas nie zapewnią. Ale jest to obraz, który każdy z nas ma w sobie. I od tego obrazu zależy, jakie życie prowadzimy. W naszym wnętrzu, gdzieś tam, trudno wyśledzić. Prawdopodobnie nawet najlepsi lekarze, neurologowie nie wiedzą, w którym miejscu, i dobrze, że tak jest, ani psychiatrzy nie wiedzą, w którym miejscu dokładnie to się gromadzi, kto jest, ale gdzieś tam w miejscu, gdzieś w głębi nas, z tego, co jest, ja powiem w ten sposób, objawieniem od Pana Boga powstaje obraz tego, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, jaki On jest w tej swojej niezwykłości. I od tego, jaki ten obraz jest, zależy jakość naszego życia. I w pewnym momencie pewien człowiek u pewnych ludzi zauważył pewien problem z tym obrazem. I będziemy o tym za chwilę czytać, ale zanim to zrobimy, zechciejmy przez moment się modlić. Panie Boże, Ojcze Niebieski, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który daje nam wszystko to, co jest potrzebne do życia. Panie, też wierzymy, że dzisiejszego dnia Twoja bliskość i Twoje dotknięcie nas, Twoje uzdrawiające dotknięcie, Panie, powoduje, że możemy żyć w taki szczególny sposób. Panie, dzisiaj też dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy w naszym życiu karmili się Twoim Słowem. I dlatego prosimy Ciebie o to, abyś Ty sam do nas mówił, abyś sam do nas przemówił w taki wyraźny sposób, abyśmy to usłyszeli jako słowo z Twojego serca do naszych serc. Panie, my sami nie jesteśmy do tego zdolni, ale to Twój Duch Święty zapewnia. I dlatego zapraszamy Twojego Ducha Świętego, aby On działał, aby On do nas mówił, aby On powodował swoje natchnienie, Panie. Aby On też otwierał nas, Panie, na to, co Ty chcesz nam dzisiaj przekazać. Bo żyjemy nie chlebem, ale każdym słowem pochodzącym z Twoich ust. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Będziemy czytać z listu do Hebrajczyków. Z 5 rozdziału tego listu i Czytamy wiersze od 11 do 14. Mamy o tym wiele do powiedzenia, czyli o tym, co ten autor listu zaczął już pisać we wcześniejszych wierszach. Lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Autor tego listu, mówiąc właściwie nam o tym obrazie, mówi, że ten obraz właściwie jest taki, że on cały czas też się rozwija w naszym życiu. Że Pan Bóg chce, aby jeśli chodzi o to, co jest w naszym wnętrzu i co dotyczy Jego osoby, to co dotyczy tego, co On chciałby, czy On ma do zrobienia w naszym życiu, to powinno być coś, co nigdy nie zatrzymuje się, ale to jest coś, co w czym następuje taki ciągły rozwój. I ten człowiek, który pisał ten list do tych swoich słuchaczy, tak dość ostro ich ocenia i mówi, słuchajcie, ale no cóż, z wami tego obrazu nie można budować. Za bardzo nie ma szansy na to, abyśmy coś dalej zrobili w tej kwestii, abyście zobaczyli coś z wielkości Boga. I wyjaśnia to jednym słowem, bo mówi, bo staliście się jacy? Ociężali w słuchaniu. Gdybyśmy teraz próbowali znaleźć taką jednostkę chorobową, ociężali w słuchaniu, to prawdopodobnie nie udałoby nam się czegoś takiego gdzieś tam w encyklopediach medycznych odnaleźć. Ale bardzo mi się podoba pewne tłumaczenie tego słowa, bo to słowo mówi o czymś takim, że jesteśmy niemrawi w słuchaniu. Staliście się niemrawi w słuchaniu. Tacy bez życia. Tacy, gdzie to słowo właściwie może oznaczać też taką sytuację, gdy jest coś, co powinno żyć, a ono jest takie jak gdyby uśpione. Na pewno wielu z nas widziało czasami coś takiego, że pod koniec lata, na początku jesieni, gdy temperatura spada i mamy możliwość obserwować niektóre owady, to okazuje się, że są one bardzo jakoś takie letargiczne. Ledwie się poruszają. Nie są w stanie normalnie żyć. I o takim stanie naszego słuchania mówi ten tekst. I oczywiście ja dzisiaj się nieźle urządziłem, bo ja stojąc na pozycji mówcy mogę teraz całą winę przerzucić na słuchających i powiedzieć, to wszystko przez to, że ci słuchający tacy niemrawi. Powiem dzisiaj jakieś nauczanie i moje oczekiwanie może być takie, że będą same zachwyty, bo jeśli ktoś by powiedział coś innego, no to znaczy, że nie mrawy w słuchaniu, że nie potrafi słuchać, że coś tam z jego słuchem trzeba naprawić. Ale właśnie, ja chciałbym, żebyśmy poszli odrobinę głębiej i pozwolili sobie tak zauważyć kilka powodów, dla których czasami stajemy się tacy ciężcy, niemrawi, ociężali, bez życia, jeśli chodzi o budowę tego obrazu, który Pan Bóg ma nam do przekazania. Jednym z powodów jest to, że czasami słyszymy ciągle to samo. I to jest na pewno nie wina nas, to jest raczej odpowiedzialność nauczycieli. Bardzo często bywa tak, że gdy nauczycielem jest ktoś bardziej z zacięciem ewangelizacyjnym, to co będziemy słyszeć? Będziemy słyszeć, co nauczanie to ewangelizacja. Będziemy mieli powtórzone zwiastowanie ewangelizacyjne na ileś tam razy. I nic dziwnego, że gdy mamy podawane ciągle to samo, to w pewien sposób my chronimy swoją głowę, swoje uszy i mamy taki przycisk wewnętrzny, który sami tylko potrafimy włączyć i wyłączamy. Ale to nie jest tylko i wyłącznie wina czasami nauczycieli. Czasami to my też wybieramy rzeczy, które są ciągle wracają do początków. Tutaj ten autor mówi o tych rzeczach, które były na początku. Czasami jesteśmy tak bardzo emocjonalnie związani z początkiem naszego życia z Bogiem, że tylko ten początek nas satysfakcjonuje. I nie jesteśmy gotowi zrobić tych następnych kroków. Nie wierzymy w to, że te następne rzeczy mogą być również... Wydaje nam się, że te następne rzeczy to takie nudne, nieciekawe i takie trudne. Natomiast tam, gdzie mowa o tym, jak Pan Jezus nas zbawia, jak Pan Jezus odnawia nasze życie i gdy jeszcze do tego dochodzi taki wątek bardzo emocjonalny, że gdy słyszymy takie kazanie ewangelizacyjne, to tak łzy nam zaczynają cieknąć. Szczególnie Polacy, my mamy takie ciągotki do takiego emocjonalnego podejścia do rzeczywistości. I gdy to zwiastowanie, to nauczanie budzi takie nasze głębokie emocje i tak łza cieknie albo zaświeci się przynajmniej w naszym oku, to czujemy się dobrze i jesteśmy gotowi to zaakceptować. To jest jeden powód, że czasami po prostu mamy zwiastowane to, co jest tylko powracaniem do tego, co było na początku. Ewangelizacja. Taka jest anegdota kaznodziejska troszkę o niektórych sytuacjach, niektórych kościołach w Afryce. Że w Afryce to przeważnie jest tak, że ze względu na sytuację i ci ludzie nie są absolutnie temu w żaden sposób winni, powinni być traktowani z szacunkiem i to bardziej Europejczycy właśnie są winni temu wszystkiemu niż oni. Ale w związku z tym, że trudno jest tam o kogoś, kto by został przygotowany do tego, żeby być nauczycielem czy pastorem, to bardzo często bywa tak, że ktoś po wysłuchaniu dwóch kazań ewangelizacyjnych zostaje ustanowiony pastorem w jakimś nowej wspólnocie. No i co robi? I przez całą następną ileś tam lat, co robi? Powtarza te dwa kazania. I jednego można być pewny, że te dwa kazania są opanowane do perfekcji. Ale to jednocześnie powoduje co? Że ludzie stają się ociężali w słuchaniu i w końcu nie słyszą. Druga rzecz, druga przyczyna. O tej przyczynie bardzo dużo jest w różnych opisach nowotestamentowych. Ja myślę na przykład o takiej sytuacji, która była w kościołach w Galacji. Czytamy o tym, że tam zdarzyło się coś takiego, że przyszedł Paweł i zwiastował Ewangelię, nauczał, przebywał tam w tych zborach. A po pewnym czasie do tych zborów dotarli ludzie, którzy zaczęli zwiastować zupełnie inny rodzaj Ewangelii. I Galacjanie, zamiast rozwijać się w tym, czym zostali przez Pana Boga odrodzeni i co było objawieniem Pana Boga, to oni zaczęli się dramatycznie cofać. I w pewnym momencie Paweł musiał do nich napisać taki bardzo wyzywający list. I dlaczego? Dlatego, że ta mieszanka była zabójcza. Czasami mamy do czynienia w naszym słuchaniu, w naszym szukaniu nauczania do czynienia z taką zabójczą mieszanką. Czasami ta mieszanka składa się z tak różnych sposobów patrzenia na Pana Boga nawet. A to są tacy, którzy wierzą w to, że absolutnie Pan Bóg jest tym, który urządził świat zupełnie deterministycznie. A to są tacy, którzy wierzą, że Pan Bóg jest raczej przyjmuje postać sługi i jest na nasze zawołanie. I te mieszanki bardzo często są takie, że nie dadzą się w żaden sposób ze sobą pogodzić. I powodują, że gdy człowiek tego posłucha, to w końcu mówi, nie jestem w stanie tego przyjmować. Nie. Mało tego, czasami my sami też, niektórzy z nas mają taki pęd do tego, żeby więcej i więcej. A jeśli chodzi o to, co jest nauczaniem, to, co jest poznawaniem, to też bardzo istotną, bardzo ważną rzeczą jest z tym pewnego rodzaju balans. Bo Pan Jezus mówi, że to jest tak, że mamy się uczyć, ale w końcu mamy stać się też, czyli ma być ten etap słuchania, ale w końcu liczy się to, czy zostaniemy czynicielami, czyli tymi, którzy to, co usłyszą, w końcu wcielają w swoje życie. Prawda? Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś tylko słyszy, to jest jeszcze za mało. I bardzo często my sobie narzucamy takie tempo z tym, żeby przyjmować rzeczy, że nie jesteśmy w stanie tych rzeczy doprowadzać do efektywnego końca, jakim jest to, że stajemy się czynicielami tego. I to powoduje, że w końcu stajemy się takimi intelektualnymi kolekcjonerami. Tylko słyszymy, tylko przyjmujemy, tylko gdzieś część z tego zapamiętujemy, to w części zostaje, ale tak naprawdę to nie ma wpływu na ten głęboki obraz, który powinien powstać gdzieś tam w naszym wnętrzu. I ten głęboki obraz później się nie przekłada na to, jak żyjemy. I ostatni przykład. To jest, chciałbym się zmienić tutaj trochę ton i przejść do rzeczy pozytywnej. Może zacznę od negatywnej. No to zawsze tak się zaczyna się to może od negatywnej. To jest to, że samo słuchanie, jak tutaj sobie powiedzieliśmy, bardzo często nie wystarcza. Gdy my jesteśmy bardzo ciekawym stworzeniem Pana Boga jako ludzie. Bardzo skomplikowanym, prawda? Bo mało tego, każdy z nas jest na dodatek jeszcze inny. Inaczej się porusza w wielu zagadnieniach, inaczej je odbiera, inaczej je rozumie. I nawet tak do tego stopnia, że na przykład w takiej kwestii jak uczenie się, każdy ma indywidualny styl. To nasi przyjaciele Michał i Agnieszka Domagała bardzo mocno zwrócili uwagę na to, bo są zaangażowani w to, żeby przygotowywać czy pomagać ludziom uczyć się języków obcych, że nie ma takiej możliwości, aby jedna metoda, która sprawdziła się w życiu jakiegoś człowieka, zadziałała automatycznie w nauce języka obcego u drugiego. Trzeba przeprowadzić najpierw dość uważną obserwację, badania, rozeznanie i wtedy zaproponować każdemu właściwy dla niego sposób uczenia się. Przypuszczam, że to bardzo często nie dotyczy też tylko kwestii języków, ale bardzo wielu innych kwestii. Inaczej się uczymy, bo jesteśmy inni. Ale w tym naszym skomplikowaniu jest tak, że są pewne rzeczy, które dotyczą naszego rozumowego przyjmowania, ale są pewne rzeczy, które trafiają gdzieś tam w naszej świadomości głębiej. I one dotykają nas głębiej. I bardzo często wielu tych, którzy nauczają, popełnia taki błąd, że zwraca się do nas tylko do tej sfery jedynie umysłowej. I my słuchamy i nic się z resztą naszego życia nie dzieje i w związku z tym mamy bardzo, ta wiedza trafia bardzo płytko. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali o pewnym wydarzeniu teraz, które wskazuje na to, jak objawienie Pana Boga może czasami głęboko zadziałać w życiu człowieka. I to wydarzenie, to jest wydarzenie, które miało miejsce, które jest opisane w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Ewangelia Jana, 20 rozdział, więc ci, którzy czytali tą Ewangelię wiele razy, już wiedzą, że to jest wydarzenie, które miało miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 20 rozdział i czytajmy sobie od 24 wiersza. W tym 20 rozdziale wcześniej mamy opis tego, jak Pan Jezus pewnego razu przyszedł do swoich uczniów. I to w sposób taki, że ich zupełnie zaskoczył. Oni byli w jakimś pokoju i czytamy wcześniej, że drzwi były zaryglowane. Pan Jezus tam się zjawił, stanął pośród nich i zaczął przemawiać do nich. I 24 wiersz brzmi tak. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Po 8 dniach uczniowie znowu byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, zjawił się Jezus. Stanął po środku i powiedział, pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza, zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał mój Pan i mój Bóg. Gdy czytamy to dla nas, którzy jesteśmy wychowywani w tej rzeczywistości chrześcijańskiej, ten obraz może być dość tak suchy, niewiele mówiący. Ale gdy uświadomimy sobie, że Tomasz to był jeden z uczniów, jeden z tych też prawowiernych Żydów, to stwierdzimy, że to wydarzenie było niesamowicie przełomowym w życiu Tomasza. On znał Jezusa, on widział Jezusa, on widział te różne rzeczy, które Jezus robił. Jeden z 12, więc ten, który od początku nauczania Chrystusa Pana był z nim i prawdopodobnie widział, jak Jezus rozmnożył chleby, jak rozmnożył ryby, jak nakarmił nimi 1000 ludzi. Widział, jak Jezus w pewnym momencie przychodzi do nich, gdy są w łodzi, po wodzie. Widział, jak ma moc nad burzą, uspokaja sztorm. Więc widział te różne rzeczy. Widział, jak uzdrawiał innych, mnóstwo ludzi. I w tym momencie on to wszystko przeżył, on tego wszystkiego doświadczył. Ale gdy słyszy o tym, że Jezus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu, to absolutnie poddaje to w wątpliwość. I no, w rzeczywistości i hebrajskiej, i poza nią, no, poza tym też to była taka rzeczywistość, że tych 10, którzy tam byli, nie było z nimi już Judasza Iskariota, ale tych 10 z uczniów, którzy tam byli, to byli jego przyjaciele. Przez przynajmniej 3 lata znał ich dobrze, chodził z nimi. Być może istnieje duże prawdopodobieństwo, że z niektórymi znał się znacznie dłużej. Więc była między nimi taka więź przyjaźni. I jego przyjaciele mówią mu coś i on mówi, nie wierzę w to. I stawia warunek, mówi, dopóki nie zrobię pewnych rzeczy sam, dopóki sam tego nie dotknę, to nie będę, nie dam się tutaj wmanewrować, zmanipulować, prawda? Tak możemy najogólniej opisać to, co powiedział Tomasz. I potem jest ten moment, kiedy jest to objawienie Chrystusa dla niego. I co on mówi? On mówi niezwykłą rzecz, jak na Żyda. Bo jego okrzyk brzmi, mój Pan i mój Bóg. Dla Żyda, który uważał, że nikt nigdy Boga nie widzi, nie może zobaczyć. I to nie ze względu na Boga, ale ze względu na siebie. Na to, że oni sami siebie oceniali jako niegodnych, zbyt grzesznych. Tylko Mojżesz gdzieś tam na tej górze doświadczył tego niezwykłego przywileju. Nikt inny z ludzi Boga nie widział. I on zdobywa się na taki okrzyk, mój Pan i mój Bóg. Powstaje pytanie, dlaczego on był gotowy to wypowiedzieć? Myślę, że moje zrozumienie tego jest takie, że on był poruszony, bo zrozumiał coś z tego pragnienia, jakie było w Jezusie. Bo zrozumiał pewną taką intencję, która kryła się w Jezusie za tym, że on przyszedł do uczniów. On wiedział, że Jezus przyszedł pierwszy raz, żeby powiedzieć o swoim zmartwychwstaniu. Wtedy już był przekonany o tym, gdy go zobaczył na tym drugim spotkaniu. Ale też wiedział, rozumiał, że ten drugi raz to Jezus przyszedł nie ze względu na nikogo innego, tylko ze względu na Niego. Ze względu na Tomasza tam się pojawił. Ten, który zmartwychwstał, ten, któremu śmierć się nie oparła, ten, który okazał się zwycięstwą nad tymi wszystkimi rzeczami, on przychodzi ze względu na Tomasza, który był takim niedowiarkiem, takim sceptykiem. I teraz zobaczcie, on gdy zrozumiał tą intencję, jaka się za tym kryła, to, co było w sercu Chrystusa Pana, gdy on to zrobił, to nie miał żadnych oporów. To przełamało wszystkie jego możliwe opory i zawołał mój Pan i mój Bóg. Coś, za co normalnie, zdarzyło się w środowisku tych takich bardzo prawowiernych Żydów, za co posypałyby się na niego kamienie. Zostałby ukamienowany. Ale on, jego nie obchodziło to, co się stanie z nim potem. On tak się przejął tym objawieniem, jakie miał. Tym objawieniem skierowanym specjalnie dla niego. I to nam mówi o tym, że Pan Bóg chce do nas przemawiać, chce mieć tak nasze uszy, żebyśmy nie widzieli tylko za tym tego, że On chce nam przedstawić się, ale żebyśmy zobaczyli w tym Jego serce. Żebyśmy zobaczyli w tym, że On robi to absolutnie ze względu na swoją łaskawość dla nas. Że w tym, co mówi do naszego życia o sobie, w tym, co później powoduje, że w naszym sercu gdzieś tam powstaje ten niesamowity obraz, ciągle rozwijający się obraz, jest ta niesamowita Jego łaskawość i miłość. I to jest jedno z najtrudniejszych zadań dla nas, żeby tak mówić, tak przekazywać dla tych, którzy podjęli się nauczyciela i nauczania i czasami aż człowiek musi drżeć, żeby to zrobić. Tak mówić, żeby ludzie widzieli nie tylko obraz Boga, ale widzieli Jego serce. Widzieli intencje Pana Boga, widzieli Jego pragnienie, widzieli Jego miłość, widzieli Jego łaskę w tym wszystkim, co mówimy. Bardzo często w tym, co mówimy, jest wiele różnych rzeczy, ale właśnie tego brakuje. A gdy jest to, to w nas powstaje ten żywy obraz Pana Boga. Była kiedyś taka piosenka, i no, nie była, ale jest. I to piosenka noblisty, człowieka, który dostał Nobla. Tak, i ma na imię Bob, a nazywa się Dylan. I ta piosenka brzmi You gotta serve somebody. Musisz komuś służyć. To może być diabeł, to może być pan, ale musisz komuś służyć. Obojętnie co robisz, jednak komuś służysz. Ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy tą piosenkę trochę zmienili i powiedzieli sobie, obojętnie co robisz, to budujesz obraz w swoim sercu. To może być obraz tego, że Bóg jest wielki, a może to być obraz, że ten świat i Jego Pan jest wielki. I w zależności od tego, czyj obraz jest większy w twoim życiu, temu służysz. I takie masz życie. I dzisiaj chciałbym bardzo, abyśmy bardzo tego zapragnęli. Panie, daj mi słyszące uszy. Panie, ja odkładam na bok wszystkie moje doświadczenia i chcę odnowić moje słuchanie Ciebie. Zacznij łączyć mój słuch z moim sercem. Pokaż mi w tym wszystkim swoją łaskę, swoją miłość, samego siebie. Tak, abym naprawdę Ciebie słuchał. I o to dzisiaj chciałbym, abyśmy się modlili. Abyśmy nie zatrzymali się gdzieś tam na czymś, co lubimy za bardzo, nie byli w zamieszaniu, ale abyśmy pozwolili na to, aby prawdziwe objawienie od Pana Boga przez to, co słyszymy, docierało do głębi nas. Powstańmy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty byłeś tutaj wśród nas obecny. Panie, dziękujemy Ci za dotknięcie naszych serc. Dziękujemy Ci za przemawianie do nas. Panie, prosimy Ciebie o to, aby to Słowo dzisiaj stało się też naszym pokarmem. A stanie się, gdy zaczniemy nim żyć, gdy będziemy je wykonywać. Panie, prosimy Ciebie o to. Gdzieś tam, gdzie jest jakaś przeszkoda, Panie, to Ty przyjdź. Ty tą przeszkodę sam dotknij, Panie, tak aby ona została roztopiona w Twojej miłości. Aby na tym miejscu pojawiła się nowa możliwość słuchania Ciebie, oddawania się Tobie. Panie, prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Panie, chcemy być podobni do Tomasza w tym późniejszym obrazie, Panie, gdy mówi Pan mój i Bóg mój. Panie, chcemy kochać Ciebie, chcemy być oddani w miłości i chcemy, żeby miłość była napędem do tego, że słuchamy i wykonujemy. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen.